Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witamy, pozdrawiamy wszystkich widzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszamy na czas rozmów niedokończony. Dzisiejszy temat to sytuacja onkologii w Polsce. Jak wielu naszych rodaków, jak wielu spośród naszych najbliższych jest dotkniętych tą rzeczywistością choroby nowotworowej. W dzisiejszym programie chcemy porozmawiać na właśnie ten temat, jakże nam bliski temat. Rozmawiamy z naszymi dzisiejszymi gośćmi, których bardzo serdecznie witam na antenie Telewizji Trwam oraz Radia Maria. A są nimi pan doktor habilitowany nauk medycznych Adam Maciejczyk, prezes Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże.
Jest z nami pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Rutkowski, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Mięśni, Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii w Instytucie imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Szczęść Boże, witamy.
Dobry wieczór.
Jest z nami pan doktor habilitowany nauk medycznych Stanisław Guść, wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże.
Jest z nami również pan Paweł Zawadzki, sekretarz Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże.
Nowotwory złośliwe, jak pokazują statystyki, to druga po chorobach układu sercowo-naczyniowego przyczyna zgonów w naszej ojczyźnie. Szacuje się, że 95 tysięcy osób umiera rocznie z powodu nowotworów. Czym podyktowana jest taka sytuacja?
Problem jest dosyć złożony. Problem ten jest związany przede wszystkim z starzejącym się społeczeństwem, również z coraz lepszą diagnostyką nowotworów, którą wykonujemy. Starzejące społeczeństwo to tak naprawdę problem jest demograficzny. Mamy coraz starszą grupę osób, ale też to, co najważniejsze i o czym chcemy powiedzieć, na co mamy bezpośredni wpływ, jest to związane ze złymi naszymi nawykami, czyli z paleniem papierosów, z nadmiernym używaniem słońca, również z alkoholem, z otyłością. Także czynników jest szereg. Te czynniki można podzielić na takie czynniki obiektywne i te subiektywne, które niestety zależą od nas. I o tym też chcielibyśmy powiedzieć.
Tak jest. Znaczy, pan profesor Maciejczyk zaczął to, co jest jakby clue, że tak naprawdę nowotwory mogą dotknąć każdego z nas i coraz częściej dotykają. Myślę, że wśród naszych rodaków trudno znaleźć tak naprawdę rodzinę, gdzie bliscy znajomi nie zachorowali na nowotwór, bo ojciec redaktor powiedział, że 95 tysięcy osób umiera, ale też powiedzmy, że 160 tysięcy zachorowuje. Czyli jednak 40% chorych jesteśmy w stanie wyleczyć. To jest za mało. Za mało w naszym kraju i to nie wynika tylko z faktu, że troszkę lekceważymy albo boimy się tego, to trzeba zmienić, bo większość nowotworów po pierwsze możemy uniknąć albo je wcześnie wykryć i wyleczyć. To jest dla nas lekarzy najważniejsze. Ale też niestety wynika z tego, że nakłady na onkologię, czyli tak naprawdę to, ile wydajemy na onkologię, niestety mają bezpośrednie przełożenie na wyniki leczenia. I my wiemy, że inne kraje mają lepsze wyniki, nie tylko dlatego, że obywatele tych krajów wiedzą więcej, bo Polacy są bardzo otwarci na to, żeby wiedzieć dużo o swoim zdrowiu i coraz mniej, że tak powiem, unikać lekarzy, co bardzo dobrze. Ale też również wpływa na to, ile wydajemy. I jeżeli porównamy się nie ze Szwecją, ale porównajmy się choćby z naszym sąsiadem, czyli z Czechami, okazuje się, że średnia unijna wydatków na onkologię jest około 100 euro na głowę. W Polsce jest to około 42, czyli bardzo mało. Ale w Czechach jest to 85, czyli nie musimy naprawdę zrobić aż tak dużego kroku, żeby myśleć o Szwecji, gdzie to jest w granicach 200 kilku euro, ale możemy myśleć o tym, ile to jest w Czechach. I to jest bardzo niesprawiedliwe, proszę Państwa, dlatego że jeżeli patrzymy na całość wydatków naszego PKB, to PKB Polski stanowi 65% mniej więcej Unii Europejskiej, a onkologia stanowi zdecydowanie mniej. I co więcej, wydatki na zdrowie też są w granicach tych 60%. Może trochę mniej, bo średnio ja mam tu dane, 4,6% PKB wydajemy na opiekę zdrowotną w Polsce przy średniej unijnej, która wynosi 7,2%. Czyli po pierwsze mamy za mało na opiekę zdrowotną, ale z tej za mało na opiekę zdrowotną mamy zdecydowanie za mało na onkologię. I możemy robić wszystko, bo my jako ośrodki onkologiczne, jako lekarze, onkolodzy pracujący w publicznych, wielospecjalistycznych ośrodkach, gdzie zapewniamy, myślę, dość fantastyczną opiekę naszym pacjentom i dobre wyniki leczenia, za chwilę nie będziemy mieli jak leczyć.
W ciągu ostatnich 30 lat zachorowalność na nowotwory zwiększyła się prawie ponad dwukrotnie i perspektywa jest taka, że będzie przybywało osób chorych. I czy, gdzie szukać przyczyny takiego stanu rzeczy?
Proszę Państwa, widzimy, że choroby nowotworowe są problemem społecznym. Problemem społecznym, który narasta, który w tej chwili możemy podkreślić jedno, że nowotwory złośliwe są główną przyczyną zgonów osób w największej aktywności biologicznej i zawodowej. Ten problem społeczny był już zauważony przez naszych poprzedników w 1932 roku, 29 maja. Maria Skłodowska-Curie podczas otwarcia Narodowego Instytutu Radowego w Warszawie stwierdziła, że sam Instytut Onkologii nie wystarczy, by walczyć z rakiem w Polsce. Wówczas młody lekarz, dr Franciszek Łukaszczyk, pierwszy dyrektor Instytutu Radowego, Narodowego Instytutu w Warszawie, słyszał te słowa. Był wówczas też na otwarciu pan prezydent Mościcki i padły zdania, że muszą powstawać takie ośrodki w każdym województwie. I dzisiaj spotykam, ponieważ historia nie jest modna, nie jest czas na historię, nie jest też czas na dumę z tego, co żeśmy dokonali i nasi poprzednicy, ale tu chcemy jasno i otwarcie powiedzieć, że wtedy, 29 maja 1932 roku, padła myśl, że o powstaniu, powiedzmy wprost, sieci ośrodków onkologicznych. I po II wojnie światowej profesor Tadeusz Koszarowski poświęcił całe swoje życie na budowę polskiej sieci onkologicznej. Można powiedzieć, był tym jego dziełem, sam byłem świadkiem, byli zafascynowani amerykańscy onkolodzy. My słyszymy dzisiaj z przykrością, że nasz model opieki onkologicznej, to jest bolszewicki, postkomunistyczny. O zgrozo, kłania się po prostu, wychodzi na jaw brak znajomości historii. I teraz mamy taką sytuację, jak wspomniał kolega przed chwilą, mamy sieć ośrodków onkologicznych. Czyli ta idea tej sieci polega na tym, żeby pod jednym dachem były skupione wszystkie możliwości diagnostyki i terapii, tej, która zajmuje się lokalnym leczeniem nowotworu, czyli chirurgia, radioterapia oraz systemowa leczenie chemioterapii. I to zapewnia pewny stały komfort leczenia pacjentów. I to, co zostało w tej chwili, Polska jest właściwie modelowym krajem, który posiada sieć ośrodków onkologicznych. I to, co się nam chce wmawiać, że nie mamy opieki onkologicznej, jest to nieprawda. Mamy, pracujemy od 45 lat. Naszą właściwie matką, gdzie myśmy się szkolili, to jest Instytut Onkologii na Wawelskiej, następnie na Ursynowie, gdzie czerpaliśmy wiedzę, przykład i organizację. Mogę powiedzieć tylko z pewną dumą, że ostatnim dzieckiem profesora Tadeusza Koszarowskiego, naszego nauczyciela i mistrza, jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że te nasze centra czekają też na dobrą zmianę. Sytuacja finansowa jest w tej chwili tragiczna.
Sieć szpitali, ośrodków onkologicznych zrzesza pod sobą ile szpitali?
Zrzesza w tej chwili?
W tej chwili 17 szpitali.
17 szpitali, ale jest podmiotów na rynku, które podejmują leczenie nowotworowe?
Znakomite pytanie, to chciałem podziękować od razu za nie. W tej chwili z informacji, które uzyskaliśmy na naszą prośbę z Narodowego Funduszu Zdrowia, z centrali, jest 2645 podmiotów, które deklaruje, że chce się zająć onkologią i które mają podpisane umowy na realizację pakietu onkologicznego. Ale to jest deklaracja i to jest taka sytuacja, czyli takiego olbrzymiego irracjonalnego rozproszenia świadczenia tych usług nastąpiła właśnie w momencie wprowadzenia pakietu onkologicznego, czyli w styczniu 2015 roku.
Czyli mamy 2600 podmiotów, które na rynku podejmują działania związane z leczeniem nowotworów, i panowie tutaj są przedstawicielami sieci ośrodków onkologicznych, które zrzeszają 7 instytutów, które zrzeszają 17 szpitali, tak?
W tej chwili 17, było, że 20, to zależy, konstrukcja jest taka, że to zależy od deklaracji dyrektora. No dyrektorzy się bywają, że się zmieniają, więc generalnie to jest około 20, między 17 a 20. Ale najważniejsze centra w każdym województwie.
Ile leczymy chorych?
Właśnie to jest kluczowa pytanie. Zapytać, tak. Jeśli chodzi o procentowo, jak to wygląda, te 17 szpitali do pozostałej części. Jaki tutaj jest procentowy udział?
Leczymy tak naprawdę i opiekujemy się, i to, co jest ważne, kontrolujemy po leczeniu tych chorych. To jeżeli chodzi o kompleksową opiekę, to ponad 80%, blisko 90% wszystkich chorych. Z tego w ramach pakietu onkologicznego, bo te informacje tutaj zostały bardzo rzetelnie sprawdzone i policzone, i właśnie tutaj opieramy się na danych uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia, blisko 60% pakietu onkologicznego, czyli tej deklaracji, tych 2650 prawie ośrodków zadeklarowało się, że chce to robić, a i tak te nasze 17 robi blisko 60%. Także to są olbrzymie dysproporcje.
Ale te środki rzeczywiście mają bardzo też dużą dysproporcję, bo są, wiemy dobrze, jak wygląda dysproporcja w niektórych, czyli zaburzenie równowagi w procedurach, jak one są sfinansowane. To jest bardzo duży problem, ponieważ te bardzo wysokospecjalistyczne procedury, te najtrudniejsze, które do nas trafiają, są zdecydowanie wycenione poniżej kosztów. Ja prowadząc klinikę, tak jak dyrektor wspomniał tę trudną nazwę, bo zajmujemy się akurat czerniakami i mięsakami, jesteśmy w stanie wyleczyć około 80% chorych na czerniaki, około 70% chorych na mięsaki. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik na całej Europie. Myślę, że nawet na pozycji całego świata. Ale okazuje się, że wśród realizowanych u mnie na przykład procedur, czyli każdy rodzaj zabiegu jest opisany jakąś procedurą, to na 40 różnych typów procedur, bo leczymy, operujemy średnio miesięcznie około, rocznie ponad 1400 pacjentów, więc i teraz popatrzmy na te 40 typów procedur, tylko jedna się bilansuje. Ja nie mówię o tym, że ona ma przynosić zysk, bo generalnie nasze ośrodki onkologiczne przede wszystkim muszą się zbilansować jako publiczne ośrodki. A te 39 procedur tak naprawdę przynosi stratę. W związku z tym nikt z dyrektorów nie jest w tej chwili szczęśliwy, że realizujemy trudne i skomplikowane procedury dla naszych pacjentów. Więc jakość może być bardzo wysoka, ale ta jakość, którą też zresztą nam bardzo zależy, żeby tak naprawdę to, co jest finansowane w onkologii, było finansowane w zależności od jakości świadczeń. Bo o tym, co mówił pan profesor, jeżeli dajemy usługi wielospecjalistyczne, to jest podstawa tego, za co powinno być pokryte przez płatnika, zapłacone po prostu.
Umieralność na skutek nowotworów na przestrzeni lat w Polsce wykazuje tendencję spadkową. To jest bardzo pomyślne, tym bardziej, że przybywa osób, prawda, chorych. Niemniej jednak do tej średniej Unii Europejskiej jeszcze nam daleko. Jakie możemy podjąć kroki w tym, aby to zbilansować?
Zdecydowanie wydaje mi się, że tutaj powinniśmy wśród naszych rodaków wzmóc czujność onkologiczną. To jest takie może mało popularne hasło, ale powinniśmy wiedzieć, jakie czynniki, co w zachowaniu naszego organizmu jest kluczowe, co się zmienia, i z takimi zmianami powinniśmy trafiać do onkologa. Ale prawda jest taka, że 50% przypadków nowotworów jest zależnych od samego człowieka.
Czyli są to czynniki środowiskowe czy genetyczne?
Genetyczne to około 20%, czyli nie tak wiele, jakby się wydawało. 50% to jest nasze zachowanie, czyli aktywność ruchowa, palenie papierosów, niewłaściwe nawyki żywnościowe. To są takie elementy, które powinniśmy w sposób prosty nauczyć się przekazywać swoim dzieciom, a w ślad za tym ta zachorowalność będzie spadać z roku na rok.
A jeśli chodzi jeszcze o te czynniki genetyczne, gdy na przykład w danej rodzinie występuje choroba nowotworowa, czy rodzice przekazują dziecku potomstwu predyspozycję czy chorobę?
Predyspozycję, ale nie wszystkie typy nowotworów są genetycznie zależne i tutaj trzeba byłoby trochę dłuższego szkolenia w tym zakresie.
Ale to jest bardzo ważne, bo nawet te predyspozycje nie znaczą, że się zachoruje na nowotwór. Jeżeli na przykład, no, większość Polaków, ja zajmuję się czerniakiem, czyli tak, większość Polaków ma jasną bardzo karnację skóry. Tymczasem rodzinne czerniaki tak naprawdę to jest około 4-5%, wcale nie jest dużo. Czyli takie, gdzie rodziny zachorowały na czerniaki. Ale jeżeli popatrzymy na to, jeżeli ktoś zachorował, to dlaczego może zachorować dziecko? Ja mam na przykład pacjentów, gdzie zachorowała mama, tata i syn, bo wszyscy się opalają i wszyscy mają bardzo jasną karnację. W związku z tym to nie znaczy, że oni sobie przekazali ten nowotwór, tylko po prostu wszyscy razem korzystali z podobnych zachowań, które powodują zachorowanie na nowotwór. Ale tu jest jaskółka i tu mamy dobrą też wiadomość, bo na przykład dzięki inicjatywie Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej w tej chwili jest, za chwilę mam nadzieję, że parlament uchwali ustawę o tym, żeby dzieci nie mogły korzystać z solariów. Czyli profilaktyka jest ważnym elementem tego, gdzie w tej chwili nasze władze, łącznie z prezydentem Rzeczypospolitej, uważają, że tu można zmienić coś. No, zresztą przed chwilą widzieliśmy właśnie w telewizji reklamę Ministerstwa Zdrowia dotyczących badań cytologicznych. To jest to, o co nam chodzi. Tylko z badań cytologicznych w Polsce korzysta ile procent?
Niecałe 30%.
Około 30%.
Niecałe 30%.
Ale tutaj jedną z przyczyn jest to, że mamy niewłaściwie przygotowaną ustawę o ochronie danych osobowych, która niestety powoduje to, że nie możemy bezpośrednio do pacjentek docierać z zaproszeniem. Dane osobowe są na chwilę obecną chronione. Nie możemy korzystać z bazy danych. Powinniśmy jak najszybciej ten temat zmienić, mieć dostęp jako instytucje, które się na co dzień zajmują profilaktyką, wyjść do tych grup pacjentów, dla których te programy przesiewowe są dedykowane. Ale chciałbym wrócić tutaj jeszcze do pytania ojca odnośnie pakietu onkologicznego. Pakiet onkologiczny w naszej opinii jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Rozwiązaniem dla pacjenta, narzuca nam jako szpitalom konkretne, krótkie terminy prowadzenia elementu leczenia pacjenta. Niestety w ślad za tym poszły elementy obniżki wycen poszczególnych świadczeń, które spowodowały istotne problemy finansowe podstawowej grupy szpitali onkologicznych. W ślad za wymogami, które zostały narzucone na szpitale, poszła obniżka wyceny świadczeń, czyli z roku na rok sytuacja szpitali ulegała pogorszeniu. W pierwszym roku po wprowadzeniu pakietu onkologicznego podstawowa sieć tych 20 szpitali wygenerowała stratę 370 milionów złotych. W drugim roku było to już 0,5 miliarda złotych. Po 4 miesiącach tego roku już mamy 280 milionów. W związku z tym musimy tą sytuację natychmiast odwrócić. Dlatego, że nie chcemy takiej sytuacji, żeby to lekarz decydował, który pacjent będzie leczony, a który nie. Powinniśmy sytuację uzdrowić, szczególnie, że na chwilę obecną nie jesteśmy przygotowani jako społeczeństwo na tsunami, które nadciąga, a to tsunami zagraża budżetowi państwa, finansom publicznym, a wydaje się, że mając takich ludzi na pokładzie jak panowie, możemy naprawdę bardzo wiele zdziałać. I powinniśmy sytuację uzdrowić.
I jaki mamy pomysł na to, aby uzdrowić tę sytuację związaną z pewnego rodzaju niewłaściwą wyceną tych świadczeń, które doprowadzają do tego, że poszczególne zabiegi, poszczególne działania szpitala po prostu się nie bilansują?
Proszę Państwa, chciałbym, żeby jasno wybrzmiało to, co się dzieje w naszych ośrodkach onkologicznych, w publicznych centrach onkologii w Polsce. Żaden z nas nie robi za Pana Boga i za grabarza. My nie selekcjonujemy pacjentów. Każdemu pacjentowi zgodnie ze własnym sumieniem oferujemy to, co jest w tej chwili najlepsze leczenie. Z drugiej strony mamy taką sytuację, że na przykład te pieniądze, które mówiło się, że w pakiecie onkologicznym ośrodki onkologiczne zyskają. Powiem o sobie. W tej chwili strata z powodu pakietu onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii wynosi 29 185 tysięcy. I teraz nasuwa się pytanie, gdzie są te pieniądze? Wszystkie ośrodki onkologiczne na tym tracą. Samo założenie jest genialne, ale realizacja, to co wspominał i profesor Maciejczyk, że jest 2500 tych tak zwanych, jak to się dzisiaj mówi, podmiotów realizujących pakiet, a my realizujemy ponad 60. I teraz ci pacjenci nie są właściwie przygotowani. My musieliśmy do tej pory prowadzić właściwą diagnostykę, bo na nas spoczywa decyzja o podjęciu leczenia, rodzaju leczenia. I teraz i ta sytuacja prowadzi do tego, że my po prostu za te pieniądze nie dostajemy pieniędzy, ponieważ to już są świadczenia limitowane. Ale powtarzam jeszcze raz, to co pakiet mówił, że nie będzie limitów, my nigdy nie przestrzegaliśmy w naszych centrach limitów, ponieważ tak jak powiedziałem, my, żaden z nas, jak to się mówi, nie robi za Pana Boga i za grabarza. Tylko każdemu pacjentowi staram się maksymalnie pomóc.
Na pierwszym miejscu dobro pacjenta.
Tak.
Ale czy nasuwa się jakieś rozwiązanie z tej sytuacji?
Mamy pomysły na to. Zresztą z tymi pomysłami dzielimy się z osobami odpowiedzialnymi, z rządem, oczywiście z ministrem zdrowia. Też rozmawiamy z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Przede wszystkim w tym na pierwszym miejscu oczywiście, bo bez tego się nie da poprawić tej całej sytuacji, to jest zwiększenie, to o czym mówił pan profesor Rutkowski, zwiększenie procentowego nakładu na onkologię, żeby przynajmniej dorównać Czechom. Ale to nie jest najważniejsze rozwiązanie, bo nie można do tego systemu dorzucać pieniędzy bez koordynacji tego procesu. To, o czym mówi ojciec redaktor, czyli o tych licznych podmiotach, które deklarują, że też chcą zajmować onkologią, to jest niedopuszczalne. Z naszego punktu widzenia osób, które zajmują się onkologią od samego początku, my jesteśmy onkologami z krwi i kości, tylko właściwie znamy się na onkologii i na tym polega nasza przewaga w tej całej dyskusji. To my powinniśmy kontrolować i koordynować cały ten proces. Mamy pomysł taki, żeby stworzyć z tej sieci szpitali onkologicznych, która jest realną siecią i działającą tak naprawdę od lat 60. zeszłego stulecia, żebyśmy stworzyli w tych miejscach jednostki koordynujące. Nie jednostki, które będą koordynowały przepływ pieniądza, bo tym się zajmuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Ale jednostki, które będą koordynowały, czy w tych 2500 podmiotach, czy jest realizowana właściwa diagnostyka, bo nikt tego nie kontroluje. Jeżeli przychodzi gdziekolwiek kontrola jakości, kontrola nawet ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, to przychodzi tylko do nas. Bo tylko u nas ta kontrola ma sens, bo jest tylko u nas są te podmioty, tak? Znaczy są te wszystkie usługi świadczone. Ale z całej puli pieniędzy, które są przeznaczone na onkologię, czyli z 7 miliardów, bo tak deklaruje Ministerstwo Zdrowia, tylko 3,6 miliarda trafia do centrów onkologii, więc gdzie są te pozostałe ponad 3 miliardy. To są duże dysproporcje i to wymaga na pewno uwagi. Więc nasz pomysł jest taki, żebyśmy stworzyli sieć jednostek koordynujących, które razem stworzą sieć szpitali onkologicznych. To jest bardzo konstruktywny i taki bym powiedział klarowny w swoim zamyśle pomysł. I powiem więcej, że mamy takie przesłanki po tych rozmowach i w Ministerstwie Zdrowia i w Narodowym Funduszu Zdrowia, że spotyka się z zainteresowaniem również parlamentarzystów. Problem polega na tym, że to zainteresowanie od półtora roku nie przekłada się na realne działania.
Nie mamy czasu.
I to jest zasadniczy problem. Problem, że nie ma tej dobrej zmiany, o której już wspominał pan profesor.
My rozmawiamy tutaj, słyszymy 2500 tak zwanych w tej dzisiejszej nowoumowie podmiotów. Mówimy dzisiaj publiczne, niepubliczne. I tu się od razu nasuwa się ten hit 2016 roku, postprawda. Czy są publiczne? Jeżeli nie publiczne, to są jakie? Prywatne. I teraz mamy dzisiaj stworzoną taką rzeczywistość, że naszą systemem naszej służby zdrowia rządzi prawo złotego wolnego rynku. Ale drodzy Państwo, jeżeli jest naród, jeżeli jest państwo, to państwo bierze odpowiedzialność. Nie może rządzić prawo w złotego wolnego rynku. Każdemu z obywateli należy się informacja, jak wygląda bezpieczeństwo onkologiczne. I mamy te niepubliczne i publiczne ośrodki. My mamy jeden wspólny cel. Tym celem jest zysk. Tylko, że dla niepublicznych to jest zysk bardzo ściśle określony w banku, a dla nas, dla centrów onkologii publicznych, jest zysk w zdrowiu naszego społeczeństwa. I dlatego walcząc o zysk w zdrowiu całego naszego społeczeństwa, gdzie możemy dzisiaj powiedzieć, że choroby nowotworowe są chorobami przewlekłymi na szczęście, że ludzie z tą chorobą coraz dłużej żyją i w tej sytuacji, jeżeli my zapewniamy ponad 89% opieki kompleksowego leczenia, to uważam, że należy nam się wsparcie w tym naszym działaniu, żebyśmy mieli równe szanse w niesieniu pomocy naszym pacjentom.
Jest jeszcze kilka aspektów do tego. Po pierwsze, że my nie patrzmy tylko poprzez wydatki. Inwestycja w onkologię, czy inwestycja w nasze zdrowie, a szczególnie w choroby nowotworowe, to jest generalnie inwestycja w kapitał naszego społeczeństwa na lata. Bo generalnie, jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy krócej żyli albo będziemy nieproduktywni. Po prostu będziemy chodzić na rentę. Nie będziemy mogli tak naprawdę produkować dla Polski tego, co należy, a poza tym nie będziemy cieszyć się naszą rodziną. To wszystko upadnie w momencie, kiedy będziemy mieli coraz mniejsze nakłady na onkologię i coraz mniejsze zrozumienie faktu onkologii. Więc mimo bardzo pozytywnych sygnałów ze strony Ministerstwa Zdrowia, bo to trzeba powiedzieć, że ministerstwo podchodzi bardzo pozytywnie do onkologii, tylko nie przekłada się na te konkrety. Ponieważ to jest, myślę, jak mówił profesor Maciejczyk, to jest ostatni miesiąc, kiedy tak naprawdę realnie mogą funkcjonować ośrodki onkologiczne. I to jest ten problem. Co więcej, my nie chcemy pieniędzy za nic. My chcemy kontroli jakości. Czy ktokolwiek z Polaków wie realnie, gdzie i jaki jest wynik leczenia nowotworu? Nie wie. Dlatego, że nie może tego publicznie sprawdzić. W wielu krajach wprowadzono obowiązkowe na przykład raporty, jakie są wyniki leczenia danego nowotworu w danym ośrodku. W związku z tym, a u nas tego nie ma. W związku z tym możemy pójść gdziekolwiek, bo będzie reklama, że tu świetnie coś zaproponujemy, co nie jest prawdą. A jeszcze na to nakłada się jedna rzecz. To rozproszenie liczby ośrodków powoduje, że my mamy bardzo małą liczbę lekarzy i pielęgniarek w Polsce. I to jest prawda. Jeżeli jeszcze ta liczba nam się rozprasza, to nie możemy skoncentrować właściwych środków i sił tam, gdzie to należy. Czyli nie możemy po prostu dobrze leczyć w ośrodkach wielospecjalistycznych.
Dla osób dotkniętych chorobami nowotworowymi jest niezmiernie istotny też czas, prawda?
Oczywiście.
Kluczowy. I tutaj to, czy dana osoba przeżyje, czy nie, niejednokrotnie zależy od tego, kiedy zostanie zdiagnozowana i podjęta próba leczenia. I teraz od 1 stycznia 2015 roku funkcjonuje pakiet onkologiczny. I jak tutaj, w tym wymiarze chociażby, sprawdza się ten pakiet? Czy te kolejki się zmniejszyły? Czy jest większy dostęp do specjalistów?
Znaczy, mamy niedawno opublikowany raport NIK-u, mamy szereg analiz. Każdy z nas, ja jestem z Dolnośląskiego Centrum Onkologii z Wrocławia, pan profesor z Kielc, czy pan profesor z Warszawy. Mamy swoje też obserwacje i pewnie w różnych zakresach różnie to bywa. No, ja powiem na pewno, jeżeli chodzi o Wrocław, to pakiet onkologiczny przyniósł przede wszystkim poprzez to, że myśmy się mocno zmotywowali i ustawiliśmy całą organizację pracy naszą w szpitalu pod pakiet onkologiczny. Przyniósł wymierny efekt. Zmniejszyła się kolejka, skrócił się na pewno czas oczekiwania na zabieg operacyjny, bo głównie tutaj te kolejki były. I na pewno zwiększyliśmy liczbę leczonych pacjentów, co zostało odnotowane. I nawet nasz ośrodek został pod tym względem też w raporcie NIK-u pozytywnie odznaczony. Na pewno nie wszystkie ośrodki. W związku z tym, jeżeli raport NIK-u obejmował wszystkie te 2000 ponad 500 podmiotów, to ten pozytywny efekt tego pakietu się rozmył. No tak jak się rozmywa pozytywny efekt w przeżyciach tych chorych. Bo jeżeli chory trafia do przypadkowego lekarza, to jest poddany, jego efekt leczenia jest poddany właśnie przypadkowi. I to jest podstawowy problem. Nikt tak naprawdę nie kontrolował rzetelności wypełniania tych dokumentacji. Za każdym razem Narodowy Fundusz Zdrowia kontroluje tylko dokumentację.
Tak, a nie wiadomo, za co płaci.
Także tak naprawdę trudno tu o obiektywne dane. Ja powiem tylko, na pewno sprawdzaliśmy, bo mieliśmy poważną taką analizę i dzięki aktywności u mnie ginekologów onkologicznych sprawdziliśmy to w ginekologii onkologicznej. I kolejka u mnie, w moim ośrodku, z 3 miesięcy skróciła się do 13 dni. I to jest wymierny efekt tego pakietu onkologicznego. Oczywiście pakiet ma mnóstwo wad. Był przerośnięty administracją, ale przede wszystkim pakiet onkologiczny spowodował, przez to, że myśmy tak rzetelnie do tego podeszli, spowodował to, że mamy teraz poważne problemy finansowe.
No właśnie.
Bo nie da się ośrodka, nie da się przecenić tej usługi i jednocześnie zwiększyć ich liczby, zakładając, że jakoś sobie poradzimy finansowo.
Skrócić terminy realizacji, tak. Wykorzystać bardziej ludzi, nadgodziny i tak dalej, i tak dalej. Czyli w ślad za tymi krótkimi czasami dojścia do lekarza, onkologa, poszły wzrosty kosztów danego ośrodka. Nie zostało to w żaden sposób zrekompensowane, wręcz odwrotnie, zostały pieniądze obniżone.
I tu też mamy pewne uwagi, bo można było to poprawić w ciągu pół roku, tak? Czy nawet kilku, nawet powiedzmy roku, tak? A czekaliśmy na te poprawki nawet w zakresie tak prostym, jak uproszczenie administracji, czekaliśmy półtora roku.
Dopiero w lipcu.
Dopiero teraz, 1 lipca tego roku zostały pierwsze poprawki, ale tylko w zakresie ograniczenia obciążenia administracyjnego. To nie w tym realnym problemie, w którym tkwimy, czyli problemie tsunami, wzrastającej epidemiologii pacjentów, gdzie mamy ich coraz więcej, mamy coraz większy problem z utrzymaniem finansowania tej usługi, to nie zostało poprawione nic. I to jest zasadniczy problem.
Poza tym jeszcze pacjent chce patrzeć na jedno, chce patrzeć na jakość życia. Jeżeli nie będziemy coraz bardziej innowacyjni, choćby nie będziemy, ja jestem chirurgiem, onkologiem, nie będziemy choćby wprowadzać procedur mało inwazyjnych, czyli coraz większego rozwoju choćby laparoskopii czy innych technik mało inwazyjnych w chirurgii onkologicznej, to nie będzie przekładać się na poprawę jakości życia naszego pacjenta. No ale nie będziemy wprowadzać, bo jeżeli te procedury są 3 razy poniżej kosztów, a tak mniej więcej czasem wychodzi, no to nikt nie będzie zainteresowany, żeby wprowadzić procedurę mało inwazyjną dla naszego pacjenta. A mimo wszystko staramy się wprowadzać. Dokładnie tak jest. My widzimy jedno. W Centrum Onkologii jest dokładnie tak, że mamy też coraz większą wydajność pracy, czyli rośnie krzywa naszych liczby pacjentów, których leczymy, i coraz bardziej wzrasta zadłużenie, czyli spadają przychody. No, czyli im więcej wypiszemy zielonych kart, w cudzysłowie kart diagnostyki leczenia onkologicznego, tym tak naprawdę to się przekłada na coraz...
Powiększamy dziurę.
Powiększanie dziury. Mimo, że teoretycznie jest lepiej. I koło się zamyka.
Drodzy panowie, zaprośmy również naszych widzów oraz radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji TVAM oraz Radia Maryja. Temat to sytuacja onkologii w Polsce. Przypomnę, naszymi gośćmi są pan profesor nauk medycznych Adam Maciejczyk, pan profesor nauk medycznych Piotr Rutkowski, również pan profesor Stanisław Guść, a także pan Paweł Zawadzki, sekretarz Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Zapraszamy widzów i słuchaczy Radia Maria do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 657 0013 i drugi numer kontaktowy 48 56 657 0014, a także numery w sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Serdecznie zapraszamy. Sytuacja onkologii w Polsce. Panowie już wspomnieli o innowacjach, które są wprowadzane i my jako Polska, jako polscy onkolodzy, panowie również tutaj nie zostają w tyle, prawda? Jest tylko pytanie, na ile pacjenci mają dostęp do tych nowych leków, które chociażby w Europie są już w użytku? Czy my również mamy dostęp do tych możliwości leczenia?
Programy lekowe, tak, no oczywiście. Polskie Ministerstwo Zdrowia tutaj zrobiło bardzo dużo, że jeżeli chodzi w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o poprawę dostępności do nowych terapii lekowych na razie, bo nie mówimy niestety, bo to jest też zrozumienie onkologii. onkologia to nie tylko leki, to jest również radioterapia i to jest właśnie chirurgia. I tak naprawdę te dwie metody, które są często pomijane, to one odpowiadają za większość wyleczeń. Ale rzeczywiście to, co jest największym postępem w ostatnich latach w onkologii, to są nowe terapie. I w kilku rozpoznaniach mamy wręcz modelowe w tej chwili dostępności nowych terapii onkologicznych. Na przykład w Czerniaku mamy najlepszy w naszym regionie program lekowy, który dotyczy i różnych rodzajów immunoterapii, czyli działania na nasz układ immunologiczny i tak zwanego leczenia celowanego czy ukierunkowanego molekularnie. Ale cały czas problem jest taki, że te programy lekowe są wprowadzane czasem zbyt wolno, bo procedury, jakie tego dotyczą, niestety powodują, że determinują ten czas, który mówimy, że on powinien być dla onkologii szybki, ale tymczasem dostępność nowych terapii często jest rok po tym, co jest w krajach Europy Zachodniej.
Tu trzeba pamiętać o tym, że bardzo to jest ważne, co pan profesor Rutkowski powiedział o tym, że innowacyjna onkologia to nie tylko leki i nowe leczenie. Przede wszystkim my też powinniśmy rozumieć, że tą innowacją powinno być podejście odpowiednie do koordynacji całego tego procesu, nawet w indywidualnym podejściu do danego pacjenta. Najważniejszy to też jest element pakietu onkologicznego. Najważniejszy moment dla chorego to jest moment spotkania kilku specjalistów, tak zwane konsylium, w którym ci specjaliści się spotykają i dyskutują na temat optymalnego rozwoju terapii dla tego pacjenta, co dla tego chorego jest najlepsze i w jakiej kolejności, w jakich dawkach. I to jest bardzo ważny moment. My tutaj jesteśmy akurat przedstawicielami trzech różnych specjalności. Pan profesor jest onkologiem klinicznym, pan profesor jest chirurgiem, onkologiem, a ja jestem radioterapeutą. I my w trójkę moglibyśmy takie konsylium tutaj przeprowadzić i przedyskutować realnie. I tak się dzieje w każdym centrum onkologii. Z kolei w tych 2400, no nie obie, ponad 500 podmiotach, które nie są centrami onkologii, się to odbywa tylko na zasadzie wirtualnej. Często tak wirują pieczątki.
Czyli ten poziom podejścia do pacjenta jest...
Żaden. Powiedzmy sobie wprost. I to jest poważny problem też tych realizacji tego pakietu onkologicznego, który uderza w zasadność stosowania w sposób niekontrolowany innowacyjnych nawet leków. Bo pytanie brzmi, dlaczego wydawać duże pieniądze na leki, jeżeli to nie jest kontrolowane? I to też jest pomysł, który chcemy tutaj podkreślić. To też byłoby znakomite narzędzie wykorzystania naszych szpitali, które mają ugruntowaną pozycję w regionach, do koordynacji takich procesów, do koordynacji, do prowadzenia pilotaży. O to też apelujemy i o to też prosimy, tak jak mówię, z umiarkowanym zainteresowaniem, coraz większym rządzącym.
Zaprośmy widzów oraz słuchaczy do współtworzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto jest z nami, skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, Grażyna z Dolnośląskiego, koło Wołowa. Ja właśnie tak przysłuchuję się tej sprawie, bo w czerwcu miałam operację i okazało się, że miałam guza. I po trzech tygodniach został zdiagnozowana, te wyniki zostały zdiagnozowane i u mnie wykryto, że mam czerniaka z przerzutami z węzły chłonne. Coś takiego tak mniej więcej jak potrafię to wytłumaczyć. I skierowano mnie na onkologię na Hirschfelda, więc pojechałam tam. Jeśli chodzi o lekarzy, to nie mam żadnych tam pretensji. Po prostu my pacjenci z takimi, z tyloma dokumentami, jakich my mamy pakiet onkologiczny, ile my dostajemy tych dokumentów i musimy biegać po wszystkich tych budynkach, czy A, czy F, czy B, bo w każdym innym budynku znajdują się pobierania krwi, czy tam różne te badania. I teraz czekam już właśnie i tak dobrze nie dosłyszałam, bo jestem jeszcze 76% mam niedosłuchu i nie dosłyszałam od lekarza, że rezonans mam zrobić tak samo. Usłyszałam tak, jakbym usłyszała, że rezonans mam zrobić dopiero po tym, jak zrobię wszystkie wyniki. Okazuje się, że ja przyjeżdżam z tymi wynikami, z tego okazuje się, że ten rezonans mam też go zrobić, więc on jest w budynku B, bo tam jest USG i tam jest też robiony. I czekam na to, na te badania tego rezonansu, ale coraz gorzej się czuję. I nie ma dla mnie pomocy, dopóki nie będą wszystkie te wyniki. Ja rozumiem pana profesora pierwszego, który siedzi z Wrocławia, że macie dużo problemów z tym. Ale czy tego nie można by było po prostu, żeby ludzie, którzy pierwszy raz, bo ja z takim czymś się spotkałam pierwszy raz, ja po prostu nawet nie wiedziałam, gdzie ja mam iść, co ja mam robić. Dobrze, że są na tyle pielęgniarki, czy ludzie, którzy w białych chodzą w różnych kolorach tych uniformów, poinformują, ale mi się wydaje, że takim, kiedy ja się takie coś dowiaduję, no to ja rozumiem, że nie ma pieniędzy. No to rozwalcie ten fundusz, który nie daje wam pieniędzy, a na to miejsce niech dadzą coś innego. Niech wymyślą coś innego, a nie się mówi, że służba zdrowia, teraz służba zdrowia daje pieniądze, służba zdrowia daje to. Nieprawda, to jest nieprawda, bo przecież bym nie czekała tyle. Od czerwca czekam, może do końca sierpnia dostanę ten rezonans, nie wiem kiedy.
Pani Grażyno, tak. Z serca dziękujemy za ten pani głos i za to też takie wsparcie dla lekarzy. Pani też bardzo konkretnie powiedziała o tym takim życzliwym niezmiernie podejściu do pani właśnie od strony lekarzy, od strony personelu medycznego. I to wielu pacjentów podkreśla. I ta druga strona, o której też pani wspomniała, prawda, może pewnego rodzaju takiej zawiłości, różnego rodzaju procedur. Jak to wygląda? Czy to jest możliwe, żeby to faktycznie uprościć?
Na pewno jest to możliwe i staramy się bardzo, ponieważ o czym pani powiedziała, to jest bardzo trafna uwaga. Mamy bardzo wiele starych budynków, które tworzą nasze centrum. To jest stara infrastruktura. Jesteśmy w trakcie budowy nowego szpitala, który uprości, który będzie całą konstrukcję miał. Zresztą to jest ogłoszone w prasie. To nie jest tylko nasza jakaś tajna deklaracja. Cała konstrukcja, organizacja w ogóle tego nowego szpitala będzie skupiona na tym, żeby pacjentowi ułatwić tą drogę, bo to, o czym pani powiedziała, to jest absolutnie prawda, jest problem organizacyjny w zakresie, szczególnie dla osób, które przychodzą po raz pierwszy, tak, i spotykają się z taką, jeżeli jest wiele budynków, ale tak jest w bardzo wielu szpitalach. No. My mamy swoją lokalizację w bardzo starym budynku, który kiedyś był szpitalem, ale zwykłym szpitalem, nawet nie zajmującym się onkologią, wtedy się nigdy nie zajmował onkologią, to było ponad 100 lat temu, to było w XIX wieku. A teraz musimy tak szereg rzeczy zmieniać. Dlatego dla pacjentek z rakiem piersi stworzyliśmy zupełnie nowy budynek, w którym tylko i wyłącznie zajmujemy się tym rakiem piersi, tak zwany breast unit. I tam jest wszystko skupione w jednym miejscu i ta problem z tą nawigacją, poszukiwaniem tego miejsca, gdzie się powinno przebadać, już jest rozwiązany. No ale to nie rozwiązuje sytuacji innych chorych. Tu pacjentka poruszyła ważny temat badania diagnostycznego, rezonans magnetyczny. To jest badanie, które notabene w ogóle nie jest, właściwie my dostajemy tylko, jeżeli już mówiliśmy o finansach, to tylko za 40% tych świadczeń dostajemy pieniądze. 60% robimy tak, właśnie, że tak powiem, z potrzeby realizacji tych badań, bo wiemy, że bez tego badania nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji terapeutycznej. Na pewno jest problem taki, że pacjentka ten jeden termin nie dotrzymała i teraz jest problem z kolejnym terminem. Na pewno pacjenci są szkolone pielęgniarki, żeby informować te chore. No, ja mogę tylko prosić, żeby się zgłosiła pani do rzecznika naszego, który na pewno od razu za rękę zaprowadzi, to jest pani Garwacka. I ona znakomicie radzi sobie w takiej sytuacji zagubionych chorych, szczególnie starszych, a szczególnie jeżeli mają jeszcze jakiś niedosług czy czegoś nie zrozumieli. To jest poważny problem.
To, co jeszcze mogę powiedzieć akurat w pani przypadku, to akurat Dolnośląskie Centrum Onkologii bardzo ściśle współpracuje z nami, z Centrum Onkologii Instytutem w Warszawie i akurat wszystkie możliwości leczenia czerniaka są zapewnione we Wrocławiu, więc proszę się nie martwić, jeżeli wszystkie nowoczesne terapie pani otrzyma we Wrocławiu, a jeżeli będzie coś potrzebne ekstra, na przykład w ramach badań klinicznych, to koledzy z nami się ściśle kontaktują.
Proszę Państwa, zwrócona była uwaga, mówimy tutaj o konsyliach. Pojawia się ten termin tak bardzo głośno w momencie wejścia pakietu onkologicznego. To, co już profesor Maciejczyk wspomniał, polska onkologia tak jest skonstruowana od lat, że podchodzimy indywidualnie do każdego pacjenta i my razem kilku specjalistów, radiochemioterapeuta, patolog, biolog molekularny, radiolog, psycholog, psychoterapeuta, razem rozmawiamy z pacjentami. W tej chwili staje się bardzo głośnym i modny breast unit, czyli zespół wielospecjalistyczny leczenia raka piersi. I teraz za czasów ministra Jurkowicza pojawił się pewien dokument, który rysował kształt takiego zespołu wielospecjalistycznego leczenia raka piersi. Na szczęście wtedy było mówiono, że takich ośrodków powinno zostać 200-120 i ten dokument nie został przyjęty do realizacji. W tej chwili dostajemy do konsultacji do właściwie identyczny dokument, który opiewa, że ma powstać 80 takich zespołów wielospecjalistycznych. Pytanie jest jedno. Skąd specjalistów? I nasuwa się następne pytanie. Dlaczego nie korzysta się z tych ośrodków, które już poddane zostały weryfikacji, akredytacji przez Światową Organizację Badań nad Rakiem Piersi, takie ośrodki jak Szczecin, Wrocław, Kraków, Kielce. My z tym, ze swoim zespołem, ja mówię o Kielcach, od 15 lat wypracowaliśmy ten model. 3 lata temu zostaliśmy akredytowani, dostaliśmy certyfikat. Ale nikt nas, tu raptem się chce wyważać otwarte drzwi. Czyli Breast Unit ma powstać w co trzecim, co czwartym powiecie. I tu jest jedna wielkie niebezpieczeństwo. Ponieważ tu mocno wybrzmiało, że brak jest lekarzy, onkologów, całych tych specjalistów, o których mówiłem. Jeżeli powstaje nowy ośrodek, nowa grupa, na przykład Breast Unit, to on powinien pokazać, że ma, że sam wykształcił ten zespół.
Ma potencjał, tak.
Że ma potencjał. Bo przy tym deficycie, jeżeli będzie, to podlega pod tym podkradaniu z jednego szpitala do drugiego i to nie prowadzi do poprawy jakości, do dobrego leczenia, do dobrej diagnostyki. I ci pacjenci de facto później też trafią do nas na tak zwane doleczenie. Ale wówczas niejednokrotnie jest już za późno.
Sytuacja onkologii w Polsce, temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Telewizji Trwam oraz Radia Maria. Zapraszamy kolejnego spośród widzów i słuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto jest z nami? Skąd?
Moje imię Antoni. Ja jestem lekarzem. Pracuję w ośrodku zgierskim i zajmuję się takim marginesem zupełnie onkologii. To jest rakami zróżnicowanymi tarczycy. Ja chciałbym panów profesorów prosić o odniesienie się do stosowania tyrogenu w leczeniu i później kontrolach raka brodawkowatego czy raka pęcherzykowego tarczycy. Bo to jest dość, przy braku ogólnie pieniędzy z onkologii, to jest dość poważny problem, bo zastosowanie tyrogenu, czyli egzogennej stymulacji TSH kosztuje około 5000 zł.
Służy do badań diagnostycznych w raku.
Taka procedura jest lepiej wyceniana przez NFZ niż endogenna stymulacja. A mówię o tym dlatego, że przed 20 laty na pewno nie było tyrogenu i nie widziałem pacjenta, który by najbardziej dramatycznie by znosił odstawienie miesięczne tyroksyny, żeby to można było w jakikolwiek sposób porównać, chociażby z objawami ubocznymi, które daje jakakolwiek chemioterapia. A dodatkowo sytuacja jest taka, że tyrogen, który w zasadzie jest po to stosowany, że pacjenci lepiej znosili ten czas przygotowania do leczenia jodem promieniotwórczym lub diagnostyki, stosuje się tylko przy pierwszej wizycie, czyli przy leczeniu po operacji i przy pierwszej kontroli, czyli pół roku po leczeniu jodem promieniotwórczym. Później pacjent może sobie co najwyżej sam kupić, ale ja mówię o tym, i dlatego, że no przede wszystkim uważam, że zbyt mało pieniędzy jest z onkologii, żeby tracić na takie ekstra komfortową sytuację, wydając lekką ręką 5000 zł na coś, co osiągamy bez tego wydatku i naprawdę nie niesie to odstawienie miesięcznej tyroksyny jakichś dramatycznych objawów u pacjentów. I no to wszystko, co chciałbym powiedzieć. Dziękuję uprzejmie i proszę o ustosunkowanie się do tej sprawy.
Dziękujemy, panie Antoni, za ten głos. Faktycznie jest sporo różnego rodzaju środków, które gdzieś chociażby w Europie są dostępne. U nas nie są refundowane, prawda, i z tego względu nie są dostępne. A to, co właśnie pan Antoni też powiedział, że są pewnego rodzaju działania, środki, które są refundowane, ale czy jest słuszne ich wykorzystywanie, czy one przynoszą pozytywne rezultaty?
To jest bardzo, dziękujemy też za ten głos, to jest bardzo też związane z naszym postulatem, tak? Postulatem, który jakby rekomenduje pewną potrzebę koordynacji przez ekspertów procesów leczenia, które są prowadzone. Niestety jest sporo takich, szczególnie tych małych, jak to kolega nazwał, niepublicznych ośrodków, które na szereg innowacji sobie, tak zwanych własnych innowacji, w tym takim nieprofesjonalnym zrozumieniu tego słowa, pozwalają. Na pewno jednak trzeba zwrócić uwagę globalnie na problem nieefektywnej alokacji środków. Pewne programy lekowe, pewne pomysły terapeutyczne wymagają okresowego przeglądu. Tu akurat w tym zakresie też rozmawiamy i z Ministerstwem Zdrowia. Mówimy o koniecznych wytycznych, aktualizowanych wytycznych. Nasze środowisko jest zresztą aktywne w tym zakresie. Mamy te wytyczne, co pewien czas je aktualizujemy. Teraz jest szansa, że te wytyczne staną się też rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia. Ale za tymi wytycznymi muszą być też mierniki efektywności stosowania tych terapii, mierniki jakości tego procesu. Bo nie każdy, niestety, proszę Państwa, ten, kto deklaruje, że się zna na onkologii, to tak naprawdę jest onkologiem. Tu ja chciałbym jasno podkreślić pewien przekaz, że no, centra onkologii, te centra, które są wyspecjalizowane, no i przede wszystkim Instytut Onkologii, to są te miejsca, w którym to doświadczenie jest absolutnie największe i tam przede wszystkim pacjenci powinni się kierować i tam powinni ustalać tego typu formy terapii.
Nie, ale ja też z panem się zgadzam, doktorze, ponieważ jeżeli mamy sytuację, że mamy ograniczone środki i nawet jeżeli rzeczywiście dorównamy do tego, co powinno wynikać z naszego procentu udziału środków na opiekę zdrowotną dla onkologii, prawda, w stosunku do Unii Europejskiej, to i tak to nie będzie bardzo, bardzo dużo. W związku z tym ta właściwe rozmieszczenie, przeznaczenie środków, a jednocześnie sprawdzenie tego, co jest w koszyku gwarantowanym. I niektóre procedury wcale nie muszą tam być, albo powinny być właśnie zmienione. I to jest to, na co pan zwrócił uwagę. Absolutnie się z panem zgadzamy.
Jeżeli chodzi o kluczowy problem, zacząłbym jeszcze od tematu, na który sami mamy wpływ. Uparcie wracam do profilaktyki, do badań przesiewowych. Nasi rodacy nie wykorzystują narzędzia, które państwo nam daje.
Bo my je mamy.
Najczęściej trafiają do tych ośrodków ludzie z zaawansowanym nowotworem. Wiele z tych nowotworów udałoby się dużo wcześniej wykryć, gdyby nasi rodacy wykorzystywali programy przesiewowe, które dostarczamy im na co dzień. W zakresie mammografii trafia do nas tylko 43% kobiet. Takim progiem, gdzie uzyskamy efekt ekonomiczny, to jest 70%. Czyli mamy tą przestrzeń. Tutaj telewizja jest idealnym dla nas źródłem przekazu, gdzie bardzo gorąco zachęcamy panie. Mamy w tej chwili ograniczone możliwości bezpośredniego kontaktowania się z paniami, ale zachęcamy, żeby do tych ośrodków trafiały. Jeżeli trafią do nas jeden raz, będą przez nas monitorowane, będą przez nas zachęcane do tego, żeby co 2 lata tą mammografię zrobić. Wcześniej wykryty rak to jest rak tańszy w zakresie leczeń i najczęściej wyleczalny.
Proszę Państwa, tu jest, cały czas się przewija jeden problem. poziom kultury zdrowotnej naszego społeczeństwa. Takie stare hasło, że moje zdrowie jest w moich rękach, mamy już XXI wiek, ale nie dociera do świadomości naszego społeczeństwa. Ale jeżeli będą tylko o tym mówić, tylko lekarze, onkolodzy, ale tu trzeba spojrzeć troszeczkę głębiej. Gdzie człowiek wyrasta? W rodzinie. Jeżeli jest zdrowa rodzina, są nawyki. To stare powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiągnie, tym na starość trąci. Jeżeli jest zdrowa rodzina, dobrze funkcjonująca, to jest i zdrowe społeczeństwo. To o tym trzeba jasno i wyraźnie mówić, szczególnie dzisiaj. Dlatego my nie zmienimy nawyków naszego społeczeństwa bez dobrze funkcjonującej rodziny. Bo to, że to powinna Kasieńka usłyszeć od swojej mamy, jak się samej się bada piersi, jakże trzeba zrobić badania cytologiczne i tak dalej, i tak dalej. Docieramy do bazy zdrowego społeczeństwa.
Niektóre te badania naprawdę są dostępne i niewykorzystywane. Na przykład badania w kierunku raka jelita grubego. Musimy myśleć, że to są najczęstsze w tej chwili nowotwory. Oprócz raka płuca i raka piersi, rak jelita grubego jest najczęstszym nowotworem zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Tymczasem Polska ma dość modelowo zorganizowany program badań właśnie w kierunku przesiewowych, w kierunku raka i niewykorzystany, czyli można zgłosić, wykonać kolonoskopię i co więcej, to nie jest tylko badanie, które wykrywa wcześniej nowotwór, ona zapobiega nowotworowi. Jest bardzo mało takich badań, ponieważ usunięte tak zwane polipy z jelita grubego są stanem przednowotworowym i jeżeli go usuniemy wystarczająco wcześnie, to nowotwór nigdy się nie rozwinie. To samo nasza skóra. Nasza skóra jest prosta do badania. Każdy może ją codziennie obejrzeć i zgłosić się do lekarza, jak coś na niej pojawi. W związku z tym bardzo dużo od nas zależy, ale też dużo zależy od lekarza rodzinnego. Omijamy ten temat, a tymczasem lekarze rodzinni są bardzo mało wprzęgnięci w proces tak naprawdę profilaktyki w onkologii. To bardzo źle, bo na świecie duża rola jest lekarza rodzinnego po to, żeby właśnie pacjenta poinformować i zachęcić do badań w kierunku nowotworów. I to bardzo pomaga.
Sytuacja onkologii w Polsce, temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Prosimy bardzo. Kto jest z nami i skąd?
Wacław z Warszawy. Szanowni panowie profesorowie, ja przeżyłem 6 tygodni temu gehennę związaną z czerniakiem złośliwym. Okazało się, że przypadkowo zauważyła żona na plecach jakiś narośle, którego wcześniej nie było. Ponieważ ja miałem już czerniaka złośliwego 15 lat temu i za granicą usunąłem, skutecznie zresztą, udałem się do prywatnej przychodni, która mi robotę zepsuła. Dlatego, że jak poprosiłem, już wiem, jak to się z tym postępuje, kazałem sobie wyciąć centymetrowym marginesem i na pełną głębokość skóry. I druga sprawa to cytologia. Cytologia za granicą trwa 3 dni. U nas nie cytologia, przepraszam, tylko patologia. Patologiczne badanie trwa 3 dni za granicą. Tutaj 21 dni, z tym, że z dokumentów wynikało, że już po 9 dniach było to znane. I problem polega na tym, że dotknięty czerniak skalpelem, to już się zaczyna rozsiewanie. Ja udałem się w Warszawie do szpitala onkologicznego. Okazało się, że nikt mnie nie mógł przyjąć, a do profesora Rutkowskiego, którego pozdrawiam, kolejka jest 3-miesięczna.
To nieprawda. Ale bardzo się cieszę, że pan o tym mówi.
Teraz, w związku z tym, co zrobiłem, wziąłem zdjęcie sprzed operacji, po operacji i wysłałem do swojego znajomego lekarza, jest obecnie profesorem w Concord Hospital w Sydney, w Australii, wysłałem do niego i on mi powiedział, za 10 dni o godzinie 1:15 u mnie w gabinecie. Za 10 dni ja zorganizowałem wyjazd, pojechałem tam. Okazało się, że na szczęście został jeden szef niewyjęty i zdało się zakażenie, bo okazało się, że 20 centymetrów od tego miejsca jest drugi czerniak w początkowym stadium. Usunął mi obydwa, kurier czekał na próbki, po trzech dniach miałem patologię i okazało się, że tam, gdzie nasz lekarz stwierdził, że jest wycięte całkowicie wszystko, jeszcze pogłębił lekarz do 1,3 centymetra, czyli na 13 mm, 3,5 centymetra wziął dookoła, to wyciął i na plasterkach próbki stwierdzono, że jest tylko 1,3 mm margines.
A nie do centrum.
I zapytałem się, jak to jest, że w Australii po prostu tak szybko się to wykrywa, więc powiedział mi tak. Problem tkwi w szkoleniu lekarzy GP, czyli naszych lekarzy tego pierwszego kontaktu. Oni powinni rozpoznawać. Myśmy, mówi, prawie w 100% opanowali czerniaka złośliwego, dlatego że przez wczesne wykrycie on jest w 100% uleczalny. I ja po 3 tygodniach wróciłem, jestem w tej chwili szczęśliwy i u nas więcej do lekarza ontologa nie pójdę. Za rok pojadę do sprawdzenia do Australii. Dziękuję bardzo.
Panie Wacławie, dziękujemy również za przytoczenie tej sytuacji. Też zdrowia życzymy, aby pan nie musiał w ogóle korzystać, chyba że tylko na pewnego rodzaju odwiedziny, aby się upewnić, że człowiek jest zdrowy w pełni.
Ale ja odpowiem na to, bo zostało wywołane też moje nazwisko. Oczywiście to nieprawda, ponieważ ja monitoruję na bieżąco, ile chory pierwszorazowy zapisuje się do Centrum Onkologii przez infolinię. Do mojego zespołu, bo niekoniecznie do mnie, jest około 10 dni, do mnie jest około 14 dni. Jeżeli być może chory chciał się zapisać gdzieś prywatnie. Ja nie zachęcam chorych do leczenia prywatnego onkologicznego, bo to jest idealny przykład tego, co mamy. Po pierwsze, patologów jest też mało w Polsce, ale wykonuje badania w sposób najtańszy, w związku z tym może to być niedokładne. I to jest idealny problem, który niestety istnieje, ponieważ tylko w tej chwili ośrodki onkologiczne tak naprawdę dysponują odpowiednią liczbą patologów, żeby wykonać te badania i w odpowiednim czasie i odpowiedniej jakości. A jeszcze jeden, to co pan podał odnośnie lekarzy rodzinnych, to dokładnie jest to, co mówiliśmy przed chwilą. Lekarze rodzinni są bardzo mało zaangażowani w leczenie onkologiczne, ale generalnie zapraszam jednak do nas.
Proszę pana, pacjent poruszył problem patologii. Naszymi oczami onkologów są patolodzy. Oni pozwalają nam rozpoznać, właściwie postawić rozpoznanie, a my wdrożyć leczenie. Ale problem patologii w onkologii nie jest rozwiązany do dziś. Błagamy, prosimy, żeby była osobna kontraktacja badań histopatologicznych w onkologii. W Świętokrzyskim Centrum Onkologii koszt utrzymania zakładu, podstawowego zakładu dla onkologii, to jest 5 milionów złotych. To nie jest w ogóle refundowane przez fundusz, ale my musimy to trzymać. A tym bardziej w tej chwili powszechna komercjalizacja, że badania krążą po całej Polsce, gdzieś są rozsyłane, gdzie właściwie nasz patolog to jest histoklinicysta. To jest nasz partner na co dzień, o którym rozmawiamy z patologiem o tym pacjencie, mówiąc klinikę. Jemu pomaga, mówiąc o klinice pacjenta, objawach, pomagamy ustalić rozpoznanie. Także jest taki optymistyczny jeden apel do pana ministra. Wiem, że różni eksperci chcą pomagać budować onkologię, ale my zgłaszamy się do dyspozycji, jesteśmy doświadczonymi onkologami. Na co dzień leczymy pacjentów, znamy ich problemy. Wiemy, jakie są problemy polskiej onkologii i stawiamy się do pana ministra dyspozycji i chcemy jemu służyć swoim doświadczeniem, bo nie zawsze ekspert czuje tą materię.
Ja chciałem jeszcze dodać, bo ta wypowiedź pacjenta była dosyć obszerna i poruszała szereg wątków. Problem komunikacyjny. No jest pewien problem w zrozumieniu, szczególnie jak pacjent przychodzi do poradni. To zresztą profesor Rutkowski już zaznaczył. My mamy taki problem, że to jest pewien problem nasz, że istniejemy co najmniej no, kilkadziesiąt lat. Tak? Mój ośrodek ma już ponad 60-letnią tradycję i gro naszych pacjentów, tych, którzy siedzą w tych korytarzach zatłoczonych, to są pacjenci kontrolni. 90% pacjentów to są ci pacjenci, którzy przychodzą kolejny raz. To nie są pacjenci, którzy oczekują na tą pierwszą terapię. I ci pacjenci, te 10%, czasem nawet mniejszy procent, to są ci chorzy, którzy dostają te karty, mają szybką diagnostykę. Trudno ich czasem wyodrębnić, szczególnie, że pacjenci, nie każdy ma taki poziom, powiedzmy, w sobie mobilizacji, jak pan, że poleciał do Australii. Czasem niektórzy się po prostu krępują tej swojej choroby i się wycofują. Apeluję tutaj do pacjentów, żeby się absolutnie nie wycofywali, żeby osobom właśnie w tych białych czy też niebieskich strojach, bo w różnych strojach nasz personel chodzi, w różnych kolorach, to żeby zaznaczyć, żeby powiedział, że jest pierwszy raz, proszę o pomoc. Naprawdę te osoby są szkolone, są wyczulone, a tak jak i w Warszawie, i w Kielcach, i we Wrocławiu. Mamy też infolinię, call center, mamy też sposób komunikacji przez internet. Mamy to wszystko na naszych stronach internetowych jest dostępne. Ja wiem, że nie każdy, szczególnie starsi pacjenci, niekoniecznie korzystają z internetu, ale na pewno w rodzinie ktoś jest i tutaj to, o czym mówił pan profesor Guść też, na pewno każdy jest zaangażowany w to i pomoże. Trzeba przekazać informacje. Czasem my mamy taką formę komunikacji przez internet, coraz często zresztą używaną przez nawet się nazywa onkoskop, przez naszych chorych, że tylko pisze imię, nazwisko i swój numer telefonu. I mówi, że chce, żeby się ze mną skontaktował onkolog. Umawiany jest na wizytę i to są wizyty w ciągu kilku dni umówione. Szczególnie tych pacjentów, którzy potrzebują jak najszybciej pomocy. Również tych, którzy potrzebują te badania, ale to głównie dotyczy tych chorych, którzy najbardziej są potrzebujący. Ci tuż przed rozpoczęciem leczenia, dla których ten zegar jest...
Nie, to jest dla nas pierwszoplanowe.
Tak. Mógł spuentować. Polska onkologia, gdy otrzyma zastrzyk finansowy, wsparcie ratunkowe, na pewno więcej może tych pacjentów przyjąć i jeszcze lepiej.
I tu postawimy przecinek. Podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Czas spłynie niezmiernie szybko, dlatego też musimy zakończyć tę część naszej dzisiejszej rozmów niedokończonych na temat sytuacji onkologii w Polsce, ale już serdecznie zapraszamy naszych widzów oraz słuchaczy na drugą część na godzinę 21.30 do Radia Maryja. I tam również będziemy podejmować ten temat. Będziemy wnikać w te rzeczywistości związane z onkologią w naszej ojczyźnie, również z naszymi dzisiejszymi gośćmi, którym serdecznie dziękuję za to spotkanie. A przypomnę, byli nimi pan doktor habilitowany nauk medycznych Adam Maciejczyk, prezes Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Rutkowski, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii w Instytucie imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, pan doktor habilitowany nauk medycznych Stanisław Guść, wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz pan Paweł Zawadzki, sekretarz Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Serdecznie dziękujemy widzom i słuchaczom za współtworzenie, za towarzyszenie i zapraszamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Thank you.